Chiny odcinają wolny świat od bezcennych metali ziem rzadkich. Siłowa zmiana zasad w handlu, szantażowanie Zachodu i osłabienie NATO to nie jedyne możliwe konsekwencje zapowiedzianych przez Chiny przepisów. Decyzja Pekinu może bezpośrednio uderzyć także w bezpieczeństwo Polski i nasze plany modernizacji sił zbrojnych. Smartfony, samochody, elektrownie, satelity, czołgi, myśliwce – nic z tych rzeczy nie powstanie bez metali ziem rzadkich. Ta grupa kilkunastu niezwykle trudnych do pozyskania pierwiastków umożliwiła niedawną przemysłową rewolucję i jest dziś niezbędna w niemal wszystkich zaawansowanych technologiach. Zdaniem ekspertów metale ziem rzadkich zdecydują o potędze XXI wieku, o potędze poszczególnych krajów. Tymczasem Chiny 9 października ogłosiły wprowadzanie ograniczeń w dostępie całego świata do chińskiego sektora metali ziem rzadkich, który odpowiada za 70% wydobycia i aż 90% globalnej produkcji tych metali. W praktyce to potężna tama zdolna do odcięcia od tych bezcennych surowców każdego, kogo Pekin będzie chciał odciąć. Jaki jest cel tej decyzji i jakie mogą być jej skutki? Przy naszym telefonie ekspert pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Panie profesorze, proszę powiedzieć, w co grają Chiny? Czy to jest aby tylko taka pozycja negocjacyjna do walki handlowej ze Stanami Zjednoczonymi? Donald Trump nałożył wysokie cła, teraz zapowiada 100%. Czy to jest tylko element tej walki, czy jednak coś poważniejszego pana zdaniem?
Na pewno jest to jeden z elementów po prostu tej takiej tego systemu negocjacyjnego, który polega na właśnie okładaniu się różnego rodzaju kosztami. Amerykanie zaczęli pierwsi, Chiny odpowiedziały na to, ku zaskoczeniu Amerykanów, podjęły to w rękawice. I o ile w innych przypadkach Amerykanom udawało się narzucić pewne, powiedzmy, koncepcje, jak należy inwestować pieniądze, kto ma inwestować, dlaczego powinni jeszcze ładować w amerykańską gospodarkę, o tyle Chiny nie zamierzały pójść tutaj na ustępstwa. I ta pierwsza próba sił zakończyła się obniżeniem większości cel po obu stronach i taką, powiedzmy, rundą, którą obserwujemy teraz, która de facto, można powiedzieć, albo jest dogrywką, albo tak naprawdę ta pierwsza, którą widzieliśmy, to była tylko rozgrzewka, a dzisiaj Chiny już tak na poważnie pokazały jedną rzecz, że siła Chin nie tkwi już tylko w samym eksporcie, co w zdolności do ustanowienia prawa, do czego mają nomen omen pełne prawo, które może uniemożliwić państwom pozyskanie rzeczy, które Chińczycy po pierwsze doskonale produkują, po drugie ponoszą też często koszty wydobycia, a po trzecie, co jest bardzo ważne, produkcja tego wszystkiego jest niezwykle brudna na różne sposoby, łącznie z kwestiami promieniotwórczymi. I Chiny opanowały, czy też nawet rozwinęły technologię do tego stopnia, że nawet gdybyśmy próbowali w przypadku niektórych metali rozpocząć ich rafinację, to nasza wiedza, nasze umiejętności nie są tak dobre jak Chin. Ale to też nie oznacza, że Chiny mogą na tym wygrać, bo pamiętajmy o jednym, że Chiny żyją z eksportu wszystkiego. A jeżeli zablokują prawo do eksportu metali ziem rzadkich, to tak naprawdę będzie też zablokowane prawo do wysyłania wielu produktów, które wchodzą w skład innych produktów, które powstawały na podstawie tych, powiedzmy, licencji, które udzielały wcześniej.
Zapytam wprost, czy Chiny, uderzając w Zachód właśnie metalami ziem rzadkich, mogą znacząco spowolnić nasze dozbrojenie, nasze, czyli całego NATO, nie tylko Polski?
Znaczy nie tylko...
Halo? Chyba rozłączyliśmy połączenie. Za chwilę, mam nadzieję, pan profesor wróci. Ja przypomnę, że jak podają światowe media, m.in. BBC oraz CNN, władze Chin zdecydowały się wprowadzić nowe ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich. To jest odpowiedź na zapowiedź Donalda Trumpa z kolei, który od 1 lipca nałoży na Chiny cło w wysokości 100%. Metale ziem rzadkich to na przykład dwa skandowce, skand i itr, oraz wszystkie 15 lantanowców, lantan, cer, prezeodym, neodym, promet, samal, europ, gadolin, terp, dyspros, holm, erp, tul, iterp i lutet. Prawda, że większość nic naszym słuchaczom tych nazw nie mówi, a są one bardzo ważne. Używa się je na przykład do produkcji magnesów trwałych, laserów, materiałów precyzyjnych, a więc w przemyśle o szczególnie istotnym znaczeniu, także militarnym. Metale ziem rzadkich można znaleźć w pociskach i głowicach kierowanych, radarach oraz w systemach walki elektronicznej. No i zobaczymy, co ta wojna technologiczna przyniesie. Jest już pan profesor? Nie, nie mamy pana profesora. Będziemy w takim razie starali się połączyć z drugim ekspertem. Jest pan profesor Boćkowski? Przy naszym telefonie pan profesor Przemysław Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, to jest właściwsze stwierdzenie. Panie profesorze, czy powinniśmy się martwić decyzją Chin, że zamierzają odciąć wolny świat od metali ziem rzadkich? Czy spokojnie jest to tylko element wojny handlowej Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem?
Na pewno jest to element wojny handlowej pomiędzy Chinami a USA, ale on jest bardzo niebezpieczny dla reszty świata. Myślę, że także z tego względu, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, który scenariusz się zrealizuje. Natomiast ma to swoje bezpośrednie konsekwencje dla funkcjonowania ogromnej ilości sektorów gospodarki, szczególnie tych, które nastawione są na te nowoczesne technologie.
Chiny odpowiadają za 90% światowej produkcji metali ziem rzadkich, a przecież te metale ziem rzadkich występują nie tylko w Chinach, występują chociażby w Ukrainie, występują w Indiach, występują w Rosji, występują w Skandynawii, można by jeszcze wymieniać, więc panie profesorze, wygląda na to, że wolny świat pokpił sprawę, bo tak już 15 lat temu można było myśleć o tym, że powinniśmy się nie uzależniać od Chin.
Absolutnie ma pan rację, z tym, że no myślę, że tutaj trzeba pewne rzeczy doprecyzować. Chińczycy rzeczywiście odpowiadają za 90% przetwarzania metali ziem rzadkich, czyli praktycznie mają pozycję monopolistyczną, natomiast dostęp na ich terytorium do metali ziem rzadkich to jest około 40%.
Panie profesorze, musimy tu postawić przecinek. Przypomnę, jest z nami pan profesor Przemysław Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jeszcze zakończymy wątek rozmowy, bo zerwało nam połączenie z panem profesorem Danielem Boćkowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Mam nadzieję, że teraz się dobrze słyszymy, panie profesorze.
Tak, jeszcze raz dobry wieczór. Złośliwość najwyraźniej metali ziem rzadkich.
Właśnie, no tak, bo w telefonach nie brakuje tych metali ziem rzadkich. Panie profesorze, ma być spotkanie dotyczące tego, co wolny świat ma robić z tą inicjatywą, tak to nazwę, Chin, bo w Toronto w dniach 30-31 października ma się spotkać grupa G7 z czołowych gospodarek światowych, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Czy to spotkanie nie jest musztardą po obiedzie?
Może nie. Moim zdaniem to, co zrobiły Chiny, to jest bardzo ryzykowne. bo to dotyczy praktycznie wszystkich gospodarek świata. Ten sposób udzielania licencji jest tak dziwny i tak skomplikowany, że w zasadzie mogą każdemu odmówić, a jednocześnie mogą zażądać każdej technologii, w której jest choć trochę metalu, by mogły sobie go obejrzeć. Jest to nie do zaakceptowania przez świat i myślę, że Chiny doskonale o tym wiedzą. To jest taki ruch, który ma zmienić pozycję Chin w strukturach gospodarczych i pokazać, że o ile Amerykanie panują na morzach, to Chiny panują, jeżeli chodzi o dostarczanie surowców krytycznych. I to jest bardzo ciekawa rozgrywka, bo ona jest także ryzykowna, jak wiem, dla Chin, ze względu na to, że ich gospodarka opiera się na tym, na produkcji nie tylko gotowych rzeczy, ale też na produkcji wielu komponentów, które później inne państwa wykorzystują. I tutaj może być problem, że tak restrykcyjne działanie może tą ciężko już pracującą maszynę chińską jeszcze bardziej spowolnić.
A wolny świat ma możliwości pozyskania w szybki sposób z odpowiednimi instalacjami tych metali ziem rzadkich, na przykład z Grenlandii, panie profesorze, czy z
Nie,
Ukrainy?
absolutnie nie, dlatego że nie jest problemem wydobycie tego. Problemem jest rafinacja. Problemem są technologie, które pozwalają odpowiednio oczyścić to, plus problemem jest to, jak brudny jest to proces i gdzie można tego typu, powiedzmy, firmy ustawić. Europa prawdopodobnie by sobie nie zgodziła się na to, ale mamy dostawców, tylko znowu trzeba popracować. Australia, tutaj pracuje nad tym, Kanada, jest jeszcze kilka innych miejsc. No nie w tej skali. Część firm robiła zapasy, więc ma. No tu będzie bardzo ciekawa rozgrywka.
Ciekawa rozgrywka nas czeka i dziękuję panie profesorze za
Dziękuję
rozmowę.
bardzo, kłaniam się.
Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku, a z nami, przypomnę, pozostaje pan profesor Przemysław Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ja wyliczę naszym słuchaczom te kraje, które mają te metale ziem rzadkie. Oczywiście Chiny, ale także Wietnam, o dziwo, wymienia się go jako drugi kraj pod względem wielkości złóż. Brazylia posiada jedne z największych zasobów metali ziem rzadkich. Australia, Rosja, Stany Zjednoczone mają jedne z największych złóż, choć ich wydobycie i przetwarzanie jest mniejsze niż w Chinach. Birma, Mianma, inaczej, Indie posiadają znaczne złoża. Europa, na przykład Szwecji i Norwegii. No i również w Niemczech, Francji czy Portugalii. Ale tak jak powiedział pan profesor Boćkowski, pewnie pan profesor Przemysław Skulski się z tym zgodzi, jest kwestia właśnie umiejętności przetwarzania skutecznego. My rzeczywiście przez kilkanaście ostatnich lat potraktowaliśmy Chiny jako takiego dostarczyciela komponentów. Tak jest nie tylko w przypadku metali ziem rzadkich po ich przetworzeniu, ale przecież także w przypadku vehikulum, czyli tej substancji, która nie przenosi leki. Nagle się Unia Europejska niedawno obudziła, że nie mamy takich fabryk, które produkują takie przenoszące preparaty medyczne, środki, substancje w lekach. I to jest rzeczywiście spory problem. I teraz, panie profesorze, pytanie. Czy ten wątek ukraiński jest tutaj dobrym wątkiem? No bo tyle się mówiło o tym porozumieniu pomiędzy Trumpem a pomiędzy Ukrainą, żeby Stany Zjednoczone miały dostęp do metali ziem rzadkich Ukrainy. To jest pieśń bardzo odległej przyszłości.
Znaczy, przede wszystkim Ukraina tych złóż metali ziem rzadkich wcale nie ma tak dużo, jak się niektórym wydaje. Po drugie, ja myślę, że problemem nie tylko w przypadku Ukrainy jest to, że koszty wydobycia w niektórych miejscach wymagają bardzo zaawansowanych technologii, to wpływa na koszty. A potem do tego jeszcze dochodzą te koszty związane z przetwarzaniem, czyli tak naprawdę z pozyskiwaniem tych minerałów poprzez właśnie taki proces odseparowywania. I tutaj Chińczycy mają rzeczywiście monopol. I pod tym względem ja myślę, że Ukraina na pewno jest jakimś rozwiązaniem awaryjnym, natomiast to nie rozwiązuje absolutnie problemów ani amerykańskich, ani europejskich. Tutaj myślę, że trzeba postawić zupełnie inne pytanie, w jaki sposób my rzeczywiście możemy zniwelować te braki, które spowodowane są decyzją Chin.
Czy recykling jest na to ratunkiem? No bo tyle tych urządzeń elektronicznych wyrzucamy i wiemy, nie wiem, czy to jest mit, że w krajach Afryki siedzą Afrykańczycy i tam rozmontowują różne urządzenia elektroniczne, żeby pozyskać metale ziem rzadkich.
No myślę, że to wcale nie jest takie niemożliwe. Natomiast też warto dodać, że właśnie jeżeli chodzi o Afrykę, to Chińczycy już od wielu lat bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby zapewnić sobie dostęp do tych złóż w Afryce i myślę, że także biorą pod uwagę możliwości pozyskiwania tych minerałów w procesie recyklingu. Natomiast oczywiście z punktu widzenia Europy czy Stanów Zjednoczonych, no można też pracować nad bardziej zaawansowanymi technologiami, zresztą to Amerykanie robią, poprzez odzyskiwanie, wypłukiwanie na przykład popiołów węglowych, czy też odzyskiwanie tych minerałów z surowców górniczych. Tylko tak, to wymaga czasu i to wymaga też poczynienia odpowiednich nakładów, no bo to jest zbudowanie tak naprawdę nowej infrastruktury. I tu się zaczynają problemy, bo to wszystko są koszty, prawda? Czyli można powiedzieć, my jesteśmy w dłuższej perspektywie w stanie zapewnić sobie dostęp do tych minerałów bez Chin. Natomiast to nie będzie ani, to się nie stanie ani szybko, ani nie będzie tanio.
A zajrzyjmy na nasze podwórko polskie. Polvolt do 2030 roku w Zawierciu ma powstać zakład produkujący metale, czy przetwarzający je o wielkim znaczeniu dla naszej gospodarki. To jest dobry trop, ale ta data 2030.
No ale to pokazuje skalę problemu, bo pewnych rzeczy się nie da zrobić szybciej. I bardzo dobrze, że podjęte zostały w Polsce pewne działania, bo to też nie tylko ta firma idzie w tym kierunku. Natomiast to niestety pokazuje, jak dużo czasu potrzebne jest do tego, żeby no, zniwelować skutki pewnych decyzji. I tutaj to, co już zostało powiedziane, Europa i zresztą Amerykanie też no, popełnili straszny błąd, odpuszczając pewne rzeczy. To było po prostu wygodne, że ktoś nam dostarczał, myśmy się tym nie martwili, bo to rzeczywiście jest bardzo brudny proces technologiczny, no ale uzależniający.
A czy, bo to jest bardzo ważne, bo mamy teraz taką, można powiedzieć, wojnę handlową dotyczącą także samochodów. W Europie to dobitnie widać, w Polsce jak podbijają nasz rynek, bo są tanie z 5-letnią, 7-letnią nawet gwarancją chińskie samochody, ale może się tak stać, że sparaliżowany zostanie przemysł europejski motoryzacyjny z powodu braku właśnie tych metali ziem rzadkich. Zostawmy na chwilę kwestie strategiczne, obronne, broń i tak dalej.
No oczywiście to jest możliwy scenariusz, natomiast też warto pamiętać, bo to jest jakiś taki element, który bardzo rzadko jest podnoszony, że przez wiele lat Chińczycy uprawiali bardzo skuteczny lobbying, który prowadził do przyjęcia pewnych rozwiązań, które były korzystne przede wszystkim dla nich. I tutaj przemysł europejski troszeczkę sam sobie założył tą pętlę na szyję. Ale rzeczywiście perspektywy w tej chwili są no, mało optymistyczne.
Unia Europejska w odpowiedzi na ten kryzys wdraża Critical Raw Materials Act, który zakłada zwiększenie wydobycia o 10%, przetwarzania o 40%, recyklingu o 25% oraz ograniczenie zależności od jednego dostawcy do 65% do 2030 roku. I tu pytanie do pana profesora, czy ten jeden dostawca to nie chodzi o Chiny przypadkiem?
No na pewno, no na pewno, tylko tak, bardzo dobrze, że Unia Europejska ten dokument przyjęła, natomiast to jest działanie mocno spóźnione, ale lepiej późno niż wcale.
Kiedy straciliśmy połączenie z panem profesorem Danielem Boćkowskim, ja czytałem nazwy tych metali rzadkich. Lantan, cer, prezeodym, neodym. Neodym nam wiele mówi, bo są te słynne magnesy neodymowe. Promet, samar, europ, gadolin, terp. to do opinii publicznej nie przebijają się te nazwy, a przecież korzystamy z dobrodziejstw metali ziem rzadkich na co dzień. Zapytam nieco żartobliwie, ale jakby zabrakło PR-u, panie profesorze, tym metalom ziem rzadkich. Nikt o to nie zadbał.
Na pewno nazwy są bardzo, powiedziałbym, efektowne troszeczkę jak z jakichś starych ksiąg alchemików.
No właśnie.
Natomiast rzeczywiście nie widzieliśmy tego problemu. Jak bardzo od tego zależą możliwości rozwojowe. Myślę, że tutaj to, o czym powiedziałem już wcześniej, że wydawało się, że jesteśmy zabezpieczeni, no bo przecież Chińczycy chcą handlować, bo oni chcą na tym zarabiać, więc będą dostarczać. No nie, bo zmieniła się troszeczkę pozycja Chin. Ich ta strategia polega też na tym, że znaczenie w świecie i wpływ na to, co się dzieje w gospodarce światowej, oni chcą mieć zdecydowanie większy. Ja myślę, że nie tylko na lądzie, tak jak było powiedziane, ale myślę też, że we wszystkich obszarach oni są zainteresowani w zbudowaniu pozycji znacznie silniejszej niż jest w tej chwili.
Przejdźmy.
I będą używać różnych instrumentów i argumentów.
Na nasze polskie podwórko, czy Polska odgrywa jakąś istotną rolę w globalnym łańcuchu dostaw metali ziem rzadkich? Nie mówię w eksporcie, ale w imporcie.
No nie. Nie jesteśmy takim kluczowym graczem i no przede wszystkim zabezpieczamy swoje potrzeby. I mamy szansę, żeby to się zmieniło, bo rzeczywiście, jeżeli te plany się w jakiś sposób uda zrealizować, to na pewno będzie to wpływało także na zbudowanie mocniejszej pozycji w tym układzie europejskim przede wszystkim. Zresztą w ogóle trzeba pamiętać o tym, bo gdzieś tam też o tym nie mówiliśmy, że może w kontekście tego spotkania, które będzie w Kanadzie, że jednak tak całkowicie nie jesteśmy bezbronni wobec Chin. Że oczywiście wojny handlowej nikt nie chce rozpoczynać, ani też nie chce eskalować tych takich działań, bo one nie przynoszą nikomu korzyści. Natomiast jeżeli Chińczycy by chcieli grać rzeczywiście w taką ostrą grę, no to myślę, że i Amerykanie, i Europa, Unia Europejska mają pewne argumenty.
Teraz nieco historii. Do 1948 roku większość światowych metali ziem rzadkich pochodziła ze złóż w Indiach i Brazylii. W latach 50. XX wieku światowym źródłem tych metali była Republika Południowej Afryki. Od lat 60. do lat 80. XX wieku kopalnia ziem rzadkich Mountain Pass w Kalifornii uczyniła ze Stanów Zjednoczonych kraj wiodący w metalach ziem rzadkich. Ale obecnie, o czym mówimy od początku dzisiejszego programu, wszystkich przyćmiewają Chiny, które mają największe złoża tych metali, około 35% zasobów ziemi, co dodatkowo wzmacnia determinację Waszyngtonu obecnie. Drugim światowym dostawcą jest Australia, prawie 15%. Stany Zjednoczone, które produkują około 10% światowych zasobów, muszą importować część pierwiastków, a w dodatku są zmuszone wysyłać własne złoża do Chin w celu ich przetworzenia. To jest paradoks, panie profesorze. I tutaj pytanie do pana profesora, bo już od dawna ekonomiści, politycy dyskutują, są książki na ten temat, jak Chin powoli dominuje świat, podbija ten świat. Czy ta kwestia metali ziem rzadkich może być taką czerwoną linią, która obudzi wolny świat, obudzi kraje NATO, Unię Europejską, Stany Zjednoczone do tego, żeby konstruktywnie się tej dominacji sprzeciwić? Nie wiem, czy tutaj kluczem i sposobem jest akurat wojna celna, którą Donald Trump wypowiedział nie tylko Chinom, właściwie całemu światu, ale głównie Chinom.
No wojna celna to jest zawsze taki przykład oręża, które działa na wszystkich uczestników. To jest broń obosieczna, więc tutaj też ja bym był bardzo ostrożny w sięgania po te instrumenty. Natomiast ja mam nadzieję, że to będzie taki sygnał, który doprowadzi do zmiany sposobu postrzegania tych kwestii związanych nie tylko z metalami ziem rzadkich, bo tak jak pan już zresztą powiedział, chociażby przemysł farmaceutyczny, tutaj też jest ogromne uzależnienie i od Chin, i w niektórych kwestiach także od Indii. Więc ta polityka, która była przez ostatnie dziesięciolecia lansowana, takiego powiedziałbym wygodnego funkcjonowania w tym układzie światowym, i musi się zmienić. I to będzie wymagało rzeczywiście dużych wyrzeczeń, nakładów, ale także też takiego innego sposobu patrzenia na to, co dzieje się w gospodarce światowej i w polityce światowej, bo tutaj myślę, że te dwa obszary się bardzo mocno przenikają.
Czy teraz, według pana profesora, jako ekonomisty, świat jest spolaryzowany, nie wiem, na wschód i zachód? Czy to powinniśmy powiedzieć, spolaryzowany jest na Stany Zjednoczone i zwolenników Stanów Zjednoczonych i zwolenników Chin? Jak to wygląda od strony takiej potęgi ekonomicznej i siły na świecie?
Ja myślę, że tych takich ośrodków, które chcą mieć pewien wpływ na to, co dzieje się na świecie, jest jednak więcej. Więc może to nie jest taki klasyczny układ bipolarny, tylko to jest jednak taki układ, w którym jest co najmniej kilku graczy, którzy mają ambicje, których nie zawsze da się zrealizować, ale myślę, że to nie są tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone i Chiny, bo pewne ambicje, może bardziej w układzie regionalnym, na pewno mają też Indie, na pewno są przecież te ambicje w planach chociażby Japonii, no i Unia Europejska. Więc tych graczy, którzy no chcą w jakiś sposób zapewnić sobie dobre miejsce przy tym wspólnym stole, jest w moim przekonaniu znacznie więcej.
Zapowiedziane.
Natomiast tutaj wokół Indii, przepraszam, wokół Chin i wokół Stanów Zjednoczonych jest prowadzona taka gra i myślę, że też grupują się kraje, które w jakiś sposób sympatyzują.
Zapowiedziane przez Chiny ograniczenie dostępu dla wielu krajów do metali ziem rzadkich spowodowały, że mnożą się tytuły prasowe, chociażby takie: Chiny owinęły sobie świat wokół palca, teraz dokręcają śrubę, dla Zachodu zaczął się paniczny wyścig z czasem. Ale wrócę, panie profesorze, do tego wątku, że też Chiny zarabiają ogromne pieniądze na tych metalach ziem rzadkich, na przetwarzaniu ich, więc być może skończy się to rozładowaniem tego napięcia. Wiemy, że Donald Trump podejmuje pewne decyzje, potem z nich się wycofuje, ale chyba jednak jest to nauczka dla nas, dla wolnego świata, żeby jednak dywersyfikować źródła dostaw tak strategicznych surowców.
Absolutnie tak. To jest chyba ta najważniejsza nauka, która powinna płynąć. Tym bardziej, że to naprawdę dotyczy bardzo różnych sektorów gospodarki. I nawet jeżeli to nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie tego chociażby obszaru bezpieczeństwa, to zdajmy sobie sprawę z tego, że jeżeli na przykład zabraknie leków, to sytuacja może stać się dramatyczna. Prawda? Więc to jest rzeczywiście ten taki chyba najważniejszy punkt tego, co się obecnie dzieje. Natomiast też jest, myślę, takie przesłanie dotyczące wykorzystywania różnego rodzaju instrumentów polityki handlowej, przede wszystkim ceł, żeby robić to z pewnym umiarem, bo to, co proponuje obecnie prezydent Trump, no to jest taka, powiedziałbym, jazda bez trzymanki, roller coaster, prawda? Te cła są nakładane, znoszone, zawieszane. Skala tych ceł też jest bardzo zróżnicowana, ale to jest raczej wysoki poziom niż niski. Także no, na pewno to jest jakaś nowa lekcja dla wszystkich. Natomiast pytanie, czy wszyscy wyciągną z tego odpowiednie wnioski?
I to
Bardzo
pytanie
bym
niech
chciał.
pozostanie bez odpowiedzi. Pan profesor Przemysław Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Również dziękuję bardzo.